Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Na synodzie biskupów przemawiali dziś audytorzy świeccy. Tchnęło nowym duchem, ocenił te wystąpienia arcybiskup Gądecki.
Ojcowie synodalni wyrazili solidarność z rodzinami cierpiącymi z powodu współczesnych konfliktów na świecie.
Polski Sejm oddał hołd błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
Witamy 10 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Rachunek sumienia jako lekarstwo na zło wkradające się do serca zalecił papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii Franciszek nawiązał do słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii o cierpliwości i uporczywości szatana w odniesieniu do człowieka.
Pokuszeniu Jezusa na pustyni czytamy u Łukasza, że diabeł odstąpił od niego do czasu, ale w życiu Jezusa wciąż doń powracał. Kiedy go wystawiano na próbę, kiedy zastawiano na niego pułapki, podczas męki, aż po krzyż. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź do nas, a uwierzymy Ci. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te słowa trafiają w serce. Jesteś do tego zdolny, pokaż co potrafisz, a jednak nie umiesz. I jak diabeł do końca czynił z Jezusem, tak robi i z nami.
Dlatego, jak zaznaczył papież, należy strzec naszego serca, gdzie mieszka Duch Święty, aby nie dostały się tam inne duchy, a docierają tam one pod różnymi postaciami, złych myśli i zamiarów, zawiści i zazdrości. Ktoś te drzwi otworzył i serce staje się niczym wolny plac, gdzie każdy może wejść i wyjść. Tam brakuje intymności, w której Bóg mówi do człowieka, a ten jest w stanie słuchać, dodał Ojciec Święty.
A Jezus mówi jeszcze jedną rzecz, która wydaje się nieco dziwna. Kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Używa słowa zbierać. Trzeba mieć serce zebrane w sobie, skupione. Serce, z którym wiemy, co się dzieje. Można to osiągnąć dzięki starej, ale dobrej praktyce Kościoła, rachunkowi sumienia. Kto z nas wieczorem, przed zakończeniem dnia, pozostaje sam i stawia sobie pytanie? Co działo się dzisiaj w moim sercu? Co się wydarzyło? Co przeszło przez moje serce? Jeśli tego nie czynimy, naprawdę nie umiemy dobrze czuwać ani strzec.
Jak zaznaczył Franciszek, rachunek sumienia jest łaską, bo strzeże nie tylko serca, ale i obecności w nas Ducha Świętego.
Wiemy to i Jezus mówi o tym jasno, że diabły zawsze wracają, także pod koniec życia, czego On sam jest przykładem. I aby się strzec, czuwać, by demony nie weszły, trzeba umieć się skupić. To znaczy stanąć w milczeniu przed samym sobą i przed Bogiem i na zakończenie dnia zapytać, co wydarzyło się dzisiaj w moim sercu? Czy wszedł tam ktoś, kogo nie znam? Czy klucz jest na miejscu? I to pomoże nam bronić się przed wieloma złymi rzeczami, także tymi, które sami możemy popełnić, gdy wstąpią w nas demony. A one są niesłychanie sprytne i ostatecznie wszystkich nas zwodzą.
W piątym dniu obrad synodu biskupów głos zabrali świeccy audytorzy. Mówili o swym konkretnym doświadczeniu życia rodzinnego, wyniesionym nie tylko z domu, ale również z różnych duszpasterstw rodzinnych, w których są zaangażowani. Pokazywali, jak ważne jest włączanie par małżeńskich w pomoc innym rodzinom, a także w przygotowanie do sakramentu małżeństwa, bo tym, co najbardziej przemawia dziś do ludzi, jest świadectwo.
Wskazano też na potrzebę lepszego przygotowania kapłanów do pracy z rodzinami i małżeństwami. Chodzi tu zwłaszcza o sprawę otwarcia na życie. Kapłani muszą o tym mówić w sposób jasny i naturalny, pokazując pozytywne aspekty naturalnych metod planowania rodziny.
Tej sprawie wiele miejsca poświęcono na dzisiejszym briefingu. Dziennikarzy interesowało, czy Kościół nie zamierza odstąpić od dotychczasowego nauczania, uznając je za przedawnione. Obecne na spotkaniu z watykańskim rzecznikiem małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych przekonywało jednak, że jest wręcz odwrotnie. Metody naturalne nie tylko się nie przedawniły, ale dzięki postępowi nauki jeszcze bardziej się udoskonaliły, mówi Alice Heitzen.
Od 1968 roku, kiedy została ogłoszona encyklika Humanae Vitae, przeprowadzono tak wiele nowych badań rozwijających naturalne metody planowania rodziny. Dokonał się naprawdę ogromny postęp w tej dziedzinie. Myślę, że nadszedł już czas, aby pary małżeńskie ponownie przyjrzały się tym metodom i rozważyły, czy po nie nie sięgnąć. Badania pokazują, że metody te gwarantują 99% skuteczności, jeśli tylko małżeństwa chcą się ich nauczyć i prawidłowo je stosować. Zachęcam również media, aby zainteresowały się naszymi osiągnięciami. Naprawdę warto.
Wystąpień audytorów świeckich słuchał w auli synodalnej arcybiskup Stanisław Gądecki. Jego zdaniem w sposób radykalny zmienili oni atmosferę obrad.
O ile w tych poprzednich dniach dużo słyszeliśmy o nędzy rodziny i małżeństwa, to teraz ci świeccy zupełnie z innej strony na tę samą rzeczywistość starali się zwrócić uwagę i odwrotnie mówili, że to iż kryzys istnieje, to wszystko jest jasne, ale to nie jest wezwaniem do tego, żeby od choroby przejść właśnie do kostnicy, tylko że trzeba ciągnąć w górę tych, którzy potrzebują pomocy. Mówili o różnych formach pomocy świadczonych parom małżeńskim, w ich trudnościach. Wiele było powtarzających się świadectw o pracy w duszpasterstwie w małżeńskim i prorodzinnym, gdzie nie tylko dobre przygotowanie do małżeństwa, ale i towarzyszenie po zawarciu ślubu jest ważną częścią pracy. Na pewno te świadectwa tchnęły trochę innym duchem, właśnie tym, że istnieją te piękne małżeństwa i że zadaniem ich nie jest tych pozostałych upaść i się rozlecieć, tylko właśnie starać się w trudnościach wzajemnie pomagać i podnosić.
Poranna sesja synodu trwała jedynie 1,5 godziny. Po niej odbyły się pierwsze spotkania grup językowych.
Solidarność z rodzinami cierpiącymi z powodu licznych konfliktów, jakie trwają na świecie, wyraził synod biskupów. Specjalne przesłanie uczestnicy obecnego zgromadzenia poświęconego rodzinie opublikowali dzisiaj. Szczególną bliskość wyrażono ludziom doświadczonym przez konflikty w Iraku i Syrii, tak chrześcijanom, jak i wyznawcom innych mniejszościowych religii. Ojcowie synodalni podziękowali zarazem organizacjom międzynarodowym i krajom, które niosą pomoc humanitarną w tym regionie świata, zachęcając do jeszcze powszechniejszej solidarności z niewinnymi ofiarami trwającego barbarzyństwa. Zaapelowano też do wspólnoty międzynarodowej, by nie szczędziła wysiłków na rzecz przywrócenia równowagi w Syrii, Iraku oraz na całym Bliskim Wschodzie.
Dramatyczne wydarzenia w Iraku i Syrii w coraz większym stopniu wpływają na kraje sąsiednie. Szczególnie mocno doświadcza tego malutki Liban, dokąd wraz z uchodźcami wojennymi przenikają islamscy rebelianci. Próbują oni nie tylko rekrutować bojowników, ale i zdestabilizować państwo. Zaniepokojenie tym stanem rzeczy wyraził ONZ, a jasnym znakiem braku stabilności Libanu jest niemożność obrania nowego prezydenta po wygaśnięciu w maju mandatu Michela Sulaimana. Mówi nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Gabriele Caccia.
Liban od początku odczuwa skutki tzw. niestabilności w Syrii, czyli wojny i napływu olbrzymiej fali uchodźców, którzy tu szukają schronienia. Oficjalnie zarejestrowanych przez Narody Zjednoczone jest 1 300 000 osób, można się jednak domyślać, że nie wszyscy są zarejestrowani, a z pewnością rozwój wydarzeń w Iraku i Syrii będzie sprzyjał narastaniu tej liczby. Oczywiście to wszystko ma olbrzymi, nie do ogarnięcia wpływ na ten niewielki kraj, mający zaledwie 10,5 tysiąca kilometrów kwadratowych i 4 miliony mieszkańców. To oznacza, że ponad 1/4 ludności ma problemy z mieszkaniem, pracą, ochroną zdrowia, posyłaniem dzieci do szkoły, a także z bezpieczeństwem, bo wśród tylu przybyszów, ograbionych, biednych, szukających pokoju, łatwo mogą przenikać także ludzie mający inne cele. Co więcej, w ostatnim miesiącu mieliśmy na granicy do czynienia z agresywnymi działaniami skierowanymi przeciwko armii Libanu i do dziś libańscy żołnierze są wśród zakładników wziętych przez te grupy. A zatem sytuacja wciąż jest niestabilna, a obecność uchodźców wymaga działań humanitarnych, których nie da się zrzucić na barki samego Libanu, ale trzeba międzynarodowego wsparcia.
Walka ze skrajnym ubóstwem, którym dotkniętych jest na świecie 1,2 mld ludzi, to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed światową polityką zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Przypomniał o tym arcybiskup Bernardito Auza na forum specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej realizacji programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat Populacji i Rozwoju.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ podkreślił, że choć od konferencji w Kairze minęło już 20 lat i liczba ludzi żyjących poniżej progu ubóstwa zmniejszyła się, to jednak należałoby oczekiwać znacznie lepszych rezultatów światowej polityki w tej dziedzinie. Wyciągnięcie bowiem ludzi ze skrajnej biedy byłoby najlepszą gwarancją zapewnienia im podstawowych praw i osobistej godności. Zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny można osiągnąć jedynie przez postawienie człowieka w centrum prowadzonej polityki, włączając w to także migrantów i najbardziej odrzuconych. Często jednak zarówno politycy, jak i duża część społeczeństwa postrzega migrantów w bardzo negatywnym świetle. Powielanie zaś utartych negatywnych stereotypów szkodzi ich prawom i godności. Trzeba też pamiętać o tym, że są oni często, zwłaszcza kobiety i dzieci, ofiarami handlu ludźmi.
Arcybiskup Auza przypomniał także, że dyskusje po konferencji kairskiej kładły mocny nacisk na tzw. zdrowie i prawa reprodukcyjne, bez poświęcenia należytej uwagi dzieciom nienarodzonym. Podkreślił, że sugerowanie, iż w określeniu zdrowie reprodukcyjne zawiera się m.in. rzekome prawo do aborcji, wyraźnie narusza przesłanie konferencji i niweczy wysiłki podejmowane celem autentycznej pomocy matkom i dzieciom, uwzględniającej ich rzeczywiste potrzeby.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Sejm oddał hołd księdzu Jerzemu Popiełuszce, przyjmując przez aklamację uchwałę w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. W dokumencie podkreślono, że ksiądz Popiełuszko stał się symbolem walki Polaków o godność, bohaterem dążeń narodu do wolności. Uchwałę odczytał marszałek Sejmu Radosław Sikorski.
Dzisiaj w czasach niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej jego ofiara zasługuje na pamięć, cześć i najwyższe uznanie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko bronił praw osób represjonowanych, występował w imieniu więźniów politycznych, uczestniczył w procesach prześladowanych działaczy Solidarności oraz osób zaangażowanych w pomoc charytatywną dla rodzin internowanych i wypuszczonych z więzień.
Na koniec wyrażono nadzieję, że nigdy w naszej ojczyźnie nie będzie dochodziło do podobnych zbrodni, jaką było zamordowanie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Papieskie dzieła misyjne w Polsce rozpoczęły drugi rok akcji o nazwie Adomis, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. U źródła tej inicjatywy leży troska o przyszłych kapłanów w krajach misyjnych. Jak wyjaśnił ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, chodzi o wsparcie duchowe i materialne misyjnych seminarzystów oraz nowicjuszy.
Ta inicjatywa ma na celu nie tylko wspieranie tychże młodych ludzi w realizacji ich kapłańskiego i zakonnego powołania, ale także można ją nazwać naszym bezpośrednim wkładem w rozwój Kościoła na terenach misyjnych. Inwestując, mówiąc językiem ekonomii, w misyjnych seminarzystów, mamy realny wpływ na ich formację, aby rzeczywiście jako kapłani, jako zakonnicy jak najlepiej mogli swoje zadania realizować.
W inicjatywę może włączyć się każdy, modląc się za misyjnych seminarzystów i przekazując choć niewielkie ofiary materialne. Więcej na stronie www.adomismisio.org.pl.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.